Słuchajcie, radio RMF 24. Teraz będzie tematyka zagraniczna. Ja tylko zacznę od tego, bo będziemy rozmawiać o czym innym, że za chwilę rozpocznie się wystąpienie Donalda Trumpa w Knesecie, a Hamas przekazał dosłownie przed momentem Czerwonemu Krzyżowi 13 ostatnich izraelskich zakładników. W tej chwili Donald Trump zmierza w kierunku sali, gdzie ma wygłosić przemówienie. A my teraz będziemy rozmawiać o zupełnie czym innym. Mamy bombę z rana i ja ważę słowa. Chiny rozszerzają ograniczenia eksportowe na metale ziem rzadkich, łapiąc świat za gardło. Tak kilka dni temu napisał na platformie X pan Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Chodzi o to, że Chiny zapowiedziały, że od 8 listopada kontrolować będą eksport 5 metali ziem rzadkich i wielu powiązanych z nimi produktów. Donald Trump zapowiedział odwet wobec państwa środka. A wczoraj amerykański przywódca ocenił, że mimo groźby zaostrzenia wojny handlowej z Chinami w relacjach między mocarstwami wszystko będzie dobrze. To jak zwykle Donald Trump powiedział, sugerując, że powodem sporu był, uwaga, zły dzień Xi Jinpinga. I o tym właśnie porozmawiam z moim gościem. Gościem, który był już wymieniony z nami, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Pytanie podstawowe. Jak duży mamy problem, jeśli Chiny zrealizują swoją zapowiedź? To jest rzeczywiście uchwycenie świata za gardło?
No tak napisałem i myślę, że tego będę bronił. To znaczy skala tych restrykcji na metale ziem rzadkich nie jest jeszcze nam do końca znana. Wszystko zależy od praktyki tego, jak chińskie Ministerstwo Handlu, jak szybko i komu będzie wydawać licencje eksportowe. Natomiast mieliśmy do czynienia z próbą generalną, bo może to się u nas nie odbiło takim echem, ale na wiosnę Chińczycy zaczęli wprowadzać pierwsze licencje na kilka metali ziem rzadkich. Teraz rozszerzyli to znacznie i dali dużo więcej nowych obostrzeń. No i na wiosnę rzeczywiście było tak, że wiele nowoczesnych przemysłów w Europie i w Stanach Zjednoczonych w zasadzie stanęło przed widmem zatrzymania produkcji. Tak było na przykład u niektórych koncernów samochodowych w Europie, czy innych koncernów w obszarze zielonych technologii. Na wiosnę Chińczycy prowadzili nowe obowiązki, ale potem dali sektorom cywilnym potrzebne pierwiastki. Dzisiaj znowu stajemy przed tą samą perspektywą, tylko już znacznie poważniejszą. Stąd myślę, że te najbliższe tygodnie, głównie od 1 grudnia, kiedy większość tych regulacji wejdzie w życie, no to będzie dla wielu firm globalnych, sprawdzam, jak daleko poszły w dywersyfikacji od Chin, o której mówi się od dawna.
Pytanie, które gałęzie przemysłu zostaną uderzone najbardziej, poza oczywiście tymi najnowszymi technologiami, bo jak rozumiem, to jest klucz.
Znaczy, najważniejsze uderzenie spada na sektor zbrojeniowy, bo Chińczycy mówią w ten sposób, że już dzisiaj zapowiadają, że żadne licencje nie będą wydawane dla zagranicznych odbiorców, którzy... No, wcześniej było tak, że blokowali import przez firmy zbrojeniowe. Dzisiaj jest tak, że każda zagraniczna firma, która produkuje dla sektora zbrojeniowego, gdziekolwiek w łańcuchu dostaw ma w końcu zbrojeniówkę, gdzieś tam na końcu, taka firma będzie musiała się wyspowiadać, komu dostarcza te materiały. No i Chińczycy zapowiedzieli, że po prostu zbrojeniówce nie będą dawać tych licencji. Z mojego punktu widzenia, tak jak powiedziałem, wszystko zależy od tego, ile pracy dotąd wykonały państwa i firmy zbrojeniowe, żeby się od Chin odciąć.
A można się odciąć od Chin? To znaczy, to jest rzeczywiście możliwe, żebyśmy jako państwa europejskie, także Stany Zjednoczone, uniezależnili się w pełni od Chin?
No to jest możliwe, ale jest czasochłonne i kosztowne. Przykład dają Japończycy, wobec których Chiny użyły tej samej broni już 15 lat temu, w 2010 roku, i od tamtego czasu Japończycy mozolnie budowali alternatywy. I rzeczywiście, z rozmów takich, które akurat prowadziłem z japońskimi ekspertami w ostatnich dniach, oni mówią, uważają, że sprawa jest poważna, ale nie ma paniki w japońskim biznesie. Zupełnie inaczej ma się to do na przykład Europy, czy dużej części biznesu amerykańskich. Tutaj pewne działania były podejmowane, nie można powiedzieć, że ich nie było, ale zdecydowanie za wolno. No, okazało się, że Chińczycy skorzystali z tej broni znacznie szybciej niż zakładano w różnych planach w Europie i w Stanach.
Pytanie, czy bardziej na tym wstrzymaniu stracił Chiny, czy świat zachodni przede wszystkim, bo jak rozumiem, to do niego głównie te restrykcje się odnoszą.
No, to trzeba wejść na trochę wyższy poziom i spojrzeć na te restrykcje w świetle konfliktu gospodarczego, bo już nie tylko handlowego, między Chinami a Stanami. Trump zapowiedział odwet, podwyższenie wszystkich ceł o 100%, dodatkowo do tego, co już było. Czyli znów wracamy do wiosny, kiedy handel będzie praktycznie zblokowany. Mają być nowe restrykcje na eksport software'u ze Stanów Zjednoczonych do Chin, więc no, o to, kto na tym straci. Teraz odpowiedź zawiera się w tym, jak zareaguje Zachód i Stany Zjednoczone. Rzeczywiście Trump zaczął się powoli wycofywać, o czym pan mówił, zaczął relatywizować, mówić, że to wszystko jest do załatwienia. Natomiast no, obecnie rzecz biorąc, ja uważam, że to Chińczycy są w ofensywie, bo rzeczywiście w wielu obszarach tego skomplikowanego łańcucha dostaw metali ziem rzadkich, oni mają rzeczywiście dominującą pozycję i oni będą rozdawać karty co do tego, kto będzie mógł i jak szybko te metale dostawać, co tyczy się nie tylko branży zbrojeniowej, ale na przykład motoryzacji, branży medycznej, branży energetyki odnawialnej, wszędzie tam tak naprawdę, gdzie mamy do czynienia z silnikami elektrycznymi, ale i szerzej, bo na przykład procesory również korzystają na przykład z ultraczystego dysprozu, takiego pierwiastka, który dzisiaj się pozyskuje w zasadzie tylko w jednym miejscu pod Szanghajem.
No dobrze, a pytanie, o co chodzi Chińczykom? Znaczy, po co oni to robią?
Moim zdaniem są tutaj dwie warstwy, to znaczy jedna to są negocjacje z Zachodem, negocjacje z Ameryką, taka karta przetargowa, którą oni będą grać i to też nie powiedziałem tego, Chińczycy prowadzili nie tylko na metale ziem rzadkich restrykcje, wprowadzili też na szereg innych rzeczy, na przykład technologie bateryjne, zaawansowane baterie, maszyny do robienia baterii, tak zwane materiały super twarde, piły z diamentów, no nie będę już tutaj zarzucał słuchaczy, ale tego jest bardzo, bardzo dużo. To jest sposób zagrania przeciwko Stanom, tak żeby stępić ostrze tej amerykańskiej polityki, żeby zmusić Amerykanów do tego, żeby przestali nakładać kolejne restrykcje. I tutaj moim zdaniem ta karta przetargowa będzie działać w dwie strony. Tutaj Chińczycy będą mogli zejść z pewnych rzeczy, szczególnie dla sektorów cywilnych. Natomiast jest jeszcze drugi poziom, o którym mówiłem, poziom związany ze zbrojeniami. Ja uważam, że tutaj Chińczycy nie będą szli na kompromisy i po prostu nie chcą, żeby te krytyczne, wydobywane, przetwarzane u nich surowce trafiały do no, szeroko rozumianego łańcucha dostaw zachodnich firm zbrojeniowych. Wynika to z tego, że oni po prostu uważają, że ta broń może być kiedyś wykorzystana przeciwko im. I tutaj moim zdaniem mamy dużo głębszy problem.
Czyli rozumiem, że Chiny powoli szykują się do jakiejś być może także militarnej rozprawy z Zachodem, albo wojny z Zachodem, bo czy rozprawy to oczywiście bardziej skomplikowane.
No, to słychać w tym, jak Komunistyczna Partia Chin komunikuje się ze sobą samą i z Chinami od wielu lat, to znaczy o erze konfliktów, erze napięć, erze zmagań, na które Chiny się mają przygotować, żeby być autonomiczne, żeby nie być podatne na naciski z zewnątrz, żeby się przygotować na te wielkie przemiany. To jest język, który słyszymy w Chinach od dawna i on ma realne przełożenie na rzeczywistość, to znaczy Chiny, myślę, dopuszczają, że konflikt z Zachodem, konflikt ze Stanami, ale i szerzej z Zachodem, będzie się pogłębiał, że będzie miał swój wymiar gospodarczy, ale i również potencjalnie militarny. Stąd no, ja bym bardzo poważnie traktował te rzeczy. To nie jest tylko gra z tym Donaldem Trumpem. Moim zdaniem to jest pozycjonowanie się na to, na taki systemowy konflikt, który no, na razie ma charakter gospodarczy, być może taki pozostanie, ale gdzieś tam na końcu drogi, o czym Chińczycy też myślą, może mieć wymiar również militarny.
Chodzi o Tajwan, czy o jakieś inne jeszcze przestrzenie?
No, Tajwan jest oczywiście tym punktem węzłowym, od którego zależy i amerykańska wiarygodność sojusznicza, a z drugiej strony ma dla Chin ogromne znaczenie. No ale tak naprawdę mówimy tu znacznie szerzej, bo dla Chińczyków ten konflikt ze Stanami ma dwa podstawowe wymiary. Pierwszy to jest no, Komunistyczna Partia Chin jest, mówiąc szczerze, przekonana, że Amerykanie wciąż dążą do zmiany reżimu w Chinach, ale tę warstwę ideologiczną odłóżmy na bok. Jest takie przekonanie w Chinach, że Ameryka chce również, cytując chińskich ekspertów, wykoleić wzrost w Chinach. To znaczy tak bardzo okrążyć Chiny w wymiarze celnym, restrykcji eksportowych, żeby po prostu gospodarka chińska i postęp technologiczny tam się zatrzymał, no i jakby ten pochód mocarstwowy Chin się też zatrzymał. zatrzymał. Ja myślę, że to jest znacznie szersza sprawa niż tylko sam Tajwan. Mówimy tutaj o konfrontacji, która ma spowolnić Chiny. Tak przynajmniej oni o tym myślą.
To jeszcze pytanie o tę deklarację Xi Jinpinga, który zadeklarował chęć wzmocnienia strategicznej współpracy z Koreą Północną, aby, tu cytat podkreślam, wspólnie stać się na straży pokoju. To takie sformułowanie pojawiło się w liście Xi do Kim Jong-una. Czy to jest kolejny krok w budowaniu tej osi państw no, na Zachodzie określanych określeniem oś zła? To jest sygnał do Zachodu, czy to jest rzeczywiście realnie pogłębiająca się współpraca? Pamiętam oczywiście, że Chiny zawsze współpracowały z Koreą Północną.
Ja przypomnę tylko ten obrazek z września, kiedy na paradzie wojskowej w Pekinie Xi Jinping odbierał pochód swoich wojsk, mając po lewicy i po prawicy Putina i Kim Jong-una. Moim zdaniem Chińczycy na pewno chcą wysyłać takie sygnały w kierunku Zachodu, że są sprzymierzone i z Federacją Rosyjską, i z Koreą Północną. W praktyce ta relacja z Pekinu, z Pjongjangiem i z Moskwą nie jest wcale tak łatwa. Pekin ma mniej kontroli nad tymi państwami niż by chciał. No i one próbują realizować własną politykę, chociaż są w orbicie gospodarczej Chin. Natomiast no, traktowałbym to poważnie o tyle, że rzeczywiście współpraca wojskowa w tym trójkącie się pogłębia. Nie zawsze Chiny, Korea Północna, ale często też na przykład Rosja, Korea Północna, co dla Chin ma też jakieś korzyści. To, co widać, to jest pewne wyjście Korei Północnej z izolacji, które pomagają Chińczycy. No bo z jednej strony mieliśmy wizytę Kim Jong-una na dużej konferencji i paradzie w Pekinie. Teraz premier Li Qiang udał się do Pjongjangu. Tam byli też przedstawiciele Rosji, czyli no, w jakiś sposób Chiny i Rosja, które jeszcze parę lat temu były w sankcjach ONZ-owskich na Koreę Północną, dzisiaj pomagają Korei Północnej wchodzić na globalne salony.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Będziemy oczywiście cały czas obserwować sytuację w Chinach. Naszym gościem był Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.